O męskim świecie będziemy dziś rozmawiać, proszę państwa. Witam w studiu pana Łukasza Kielbana. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Historyka z Zakładu...
Zakładu Historii i Kultury Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
Jedynego, proszę państwa, w Polsce historyka badacza męskości. Zupełnie nowa dziedzina w Polsce, ale i na świecie. Zbyt wielu tych badaczy nie ma i zbyt wielu takich badań od zbyt długiego czasu one robione nie są. Pana badania wpisują się w taki nurt badań płci, które określa się mianem gender. Ale to gender chyba głównie jednak kojarzy się z kobietami.
No kojarzy się z kobietami, bo wyszedł z nurtu historii kobiet, historii kobiecości związanego z feminizmem, ale z czasem, kiedy te badaczki odkrywały zupełnie nowe przestrzenie w historii, historycy doszli do wniosku, że ta wiedza nam może się przydać do wielu innych rzeczy, nie tylko do równouprawnienia kobiet, ale też zrozumienia tym, kim jesteśmy. I dlatego historycy zaczęli bardziej zwracać uwagę na tożsamość i stąd też wynikła potrzeba zwrócenia uwagi na mężczyzn i badania tożsamości też mężczyzn, z tego, jak się ona zmieniała w przeszłych wiekach, czy była taka sama, czy
no
jest
właśnie,
niezmienna.
Bo kiedy ten termin gender tutaj się pojawia, także w tym studiu, w naszych rozmowach,
często?
Z naszymi różnymi gośćmi, czy też gościniami często, to Sławek nieraz formułował tezę, że warto by także porozmawiać o mężczyznach. I pewnie to było także u zarania pana zainteresowań, żeby badaniami mężczyzn i męskości się zająć?
No tak, no to jest problem w polskiej historiografii, żeby się zajmować tym tematem, bo nie ma do czego sięgnąć. Trzeba rzeczywiście odkrywać, jakby zadawać te pytania na nowo. Trzeba sięgać do literatury anglojęzycznej, żeby sobie wyrobić jakiś warsztat, uświadomić sobie w ogóle niektóre aspekty, które gdzieś tam się kryją, a o których my tak naprawdę nie myślimy, zajmując się historią polityki.
Jestem na blogu, który pan prowadzi. Już teraz państwa też odsyłam czasgentlemanów.pl i tutaj wśród różnych tematów, które pana interesują, mamy tak: honor, świat mężczyzn, rodzina, społeczeństwo, savoir-vivre, czyli obyczaje, moda. No i dużo takich różnych interesujących artykułów. Pośród nich między innymi właśnie sprawa honoru. Jeśli mówimy o honorze, czy to jest to, co kiedyś kształtowało mężczyzn świat najbardziej?
Musimy sobie zadać pytanie, jakich mężczyzn? Bo nie każdych. To nie jest tak, że kiedyś byli po prostu mężczyźni. Mężczyźni dzielili się na klasy, stany względem zawodu, wieku i tak dalej. Honor obowiązywał tylko pewną grupę mężczyzn. Grupę dżentelmenów, którzy wywodzili się z elit, mieli wyższe wykształcenie, sprawowali jakieś ważniejsze stanowiska. I tak, uważam, że ten honor był jedną z najważniejszych, był takim fundamentem ich tożsamości, tym, co ich określało, i dlatego tak wielką wagę przykładali do niego. Przy czym właśnie podczas rozmywania się tej elitarności tego społeczeństwa, tej grupy społecznej, demokratyzacji społeczeństwa i tak dalej, no to honor przestał tracić na znaczeniu, bo coraz więcej osób mogło czuć się tak samo ważnymi jak te elity i honor już nie odróżniał tak dobrze. Dlatego umieranie za ten honor, poświęcanie swojego zdrowia, życia, rodziny nie miało sensu.
Ale odwołanie nie zniknęło. Odwołujemy się często. My, współcześni mężczyzny też.
Choć kodeks honorowy już nie obowiązuje.
I mitologizujemy ten honor. Mhm. Wydaje nam się, że to było coś takiego super fajnego, a jak wejść w źródła, to się okazuje, że honor po prostu zmuszał bardzo często tych mężczyzn do narażenia siebie wbrew woli. Często.
No tak, pamiętamy takie różne z literatury, z książek, czy też właśnie z historii opisy, kiedy to wyzywano kogoś na pojedynek, a ten ktoś
no
okazywał
właśnie
się wrażliwym, słabym artystą na przykład i wcale...
Koniecznie z wrażliwym, słabym artystą mógł to być człowiek, który po prostu kochał swoją żonę i dzieci i nie chciał umrzeć za to, że ktoś go popchnął, a w pojedynku można było ponieść śmierć zupełnie przypadkowo, bo kula, która mogła polecieć metr obok, mogła polecieć także wprost, bo to były tak mało celne pistolety, że nikt nie był w stanie przewidzieć skutku, więc z błahostki mogła wyniknąć tragedia.
Dziś nie mamy już w Polsce pojedynków, one nie są dopuszczone, no ale mamy na przykład procesy cywilne, procesy o zniesławienie. One byłyby takim zastępstwem tych pojedynków?
Wydaje mi się, że nie do końca. Że jednak nie jesteśmy w stanie... jakby w pojedynku nie potwierdzamy tego czy jakby nie zadajemy kłamu oskarżeniom, które nam zostały postawione. W pojedynku udowadniało się, że jest się w stanie poświęcić swoje zdrowie i życie, że jest się w stanie wystawić na to ryzyko. A w sądzie dochodzimy swoich racji, chcemy pieniędzy za to, że ktoś nas obraził czy coś. No dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby pokazywać to, co pokazywali ci dżentelmeni wtedy.
Czy mamy do czynienia z kryzysem męskości? To jest często formułowana teza. Mówi się, że mężczyzna dziś to nie jest ten mężczyzna, co kiedyś. Właśnie ten z czasów choćby honoru, kodeksu honorowego.
Częściej się myjemy.
Jak najbardziej. To jest zupełnie inny mężczyzna, bo i czasy się zmieniły. Pracujemy zupełnie inaczej, żyjemy zupełnie inaczej. Mamy zupełnie inne relacje w rodzinie. Nie możemy być takimi samymi mężczyznami. Ale nie możemy tego nazwać też kryzysem, bo to nie są pierwsze zmiany, jakie zaszły na świecie od początku jego powstania. I dlatego ta męskość, tak samo jak kobiecość, cały czas ewoluowały, cały czas się dostosowywały do rynku, do kultury, do społeczeństwa, do polityki, do ustroju, jaki panował, i dlatego też dzisiaj się dostosowuje. O takim kryzysie mówiono bardzo dużo pod koniec XIX wieku i na początku XX, i wtedy mężczyźni byli przerażeni, szukali sposobu na to, żeby okazać tą swoją wojowniczą męskość.
No i mieliśmy pierwszą wojnę światową.
Potem drugą.
Jeśli chodzi o badania nad rodziną, co pana zaskoczyło w poszukiwaniach tego obrazu mężczyzny teraz, porównywaniu tego, co teraz, a kiedyś?
Zaskoczyło mnie, że znajduję jednak takie źródła, które mówią o tym, że mężczyźni jednak zajmowali się dziećmi, chociaż oficjalnie mówili, że nie bardzo im to przystoi. Sprzątali, jeśli trzeba było. Tam, bo to może nie
o był... jakich czasach teraz mówimy?
Mówimy gdzieś
międzywojennych.
Międzywojennych, o czasach przed pierwszą wojną światową. No, ci ludzie też, jeśli sytuacja materialna ich do tego zmuszała, że nie mogli sobie pozwolić na sztab osób pomagających w domu, to rzeczywiście brali się do roboty, bo po prostu tak trzeba było. No, nie można sobie było postawić honoru wyżej od tych warunków, w których oni rzeczywiście chcieli żyć.
A jak wyglądało męska przyznawanie kobietom praw do pójścia do pracy w historii Polski?
No, to też jest tak, że wyobrażamy sobie,
od strony oczywiście tej męskiej dumy, czy mentalności, czy przekonań.
No, właśnie wyobrażamy sobie, że te kobiety siedziały w domu i czekały tylko na swoich mężczyzn, ale tak naprawdę była to tylko jedna grupa kobiet, która była żonami tych mężczyzn, którzy zarabiali naprawdę dobrze. Te z niższych stanów musiały pracować, po prostu nie było innego wyjścia. I jeśli sytuacja materialna cały czas zmuszała tych mężczyzn do tego, żeby jednak te kobiety im musiały pomagać materialnie, dorabiać do ich pensji, no to po prostu nie było wyjścia. I honor gdzieś tutaj musiał zejść na drugie miejsce, bo jakoś trzeba było żyć. I ci mężczyźni mieli może z tym problem, ale musieli się z tym godzić.
Znajduję na pana blogu, przypominam państwu adres czasdżentelmenów.pl, taki artykuł o golibrotach, o tym, jak to kiedyś golono się. Zresztą ten artykuł tutaj wyzwolił całą sieć skojarzeń i wspomnień u Sławka, który wspominał, jak to jego dziadek brzytwą ostrzoną na pasku.
Raz na tydzień zasiadał w niedzielę.
Przed mszą.
Tak, jest przed mszą świętą. Dziadek siadał, było luster na stole, był pasek do ostrzenia brzytwy i cała ceremonia.
Zatem pytanie moje brzmi tak. Skąd bierze pan materiał do swoich badań? Czy to są wspomnienia takich właśnie osób jak Sławek, czy też reklamy prasowe, czy też nie wiem, poszukiwania w prasie?
No nie jest to łatwe, bo ja właśnie staram się pisać posty nie tyle na bazie tego, co mam, co raczej mi się wydaje ciekawe. I czasami sobie wynajduję takie rytuały męskości, jak właśnie go i wtedy zaczyna się problem, bo kto o tym pisał, gdzie o tym znaleźć informacje. Sięgam do prasy międzywojennej. Bardzo łatwo teraz ją można, dostęp do niej można uzyskać w internecie, albo gdzieś w bibliotekach postaram się wyszukać tych informacji i gdzieś z tych skrawków, czasami to są tylko jakieś rzucone jeden akapit w książce, we wspomnieniach, staram się złożyć jakąś historię i dojść do tego, jak to tam wyglądało, żeby przybliżyć troszeczkę takie drobinki tej przeszłości, żebyśmy jednak widzieli tych mężczyzn jak ludzi prawdziwych, z krwi i kości.
Jeśli jesteśmy już przy tym czasie okołoświątecznym, no to artykuł, którym państwu polecam o tym, że oblewanie wodą to tak naprawdę okazywanie zainteresowania panience.
No tak. Jest to dość absurdalne, ale rzeczywiście oblanie kogoś wodą może mieć też taki wymiar.
O czym będzie pana praca doktorska?
Moja praca doktorska będzie o tożsamości oficerów drugiej RP, polskich oficerów, dlatego, że uważam, że ci oficerowie to oni chcieli być hipermężczyznami, prawdziwymi mężczyznami tego okresu i wydaje mi się, że to nie było takie łatwe w tamtych czasach dla nich, zwłaszcza z powodów materialnych. I myślę, że na ich przykładzie bardzo dobrze widać takie konflikty tej prawdziwej męskości i rzeczywistości, która jednak dotykała ich i sprawiała wiele problemów.
Zatem czekamy już z niecierpliwością na te prace i na kolejne pana dokonania naukowe. Trzymamy kciuki, aby historia męskości rozwijała się przynajmniej nie tak dobrze jak badania nad historią kobiecości w Polsce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Kielban, historyk męskości z Poznańskiego Uniwersytetu, był naszym gościem, a Państwu przypominam, że można poczytać sobie o sprawach męskich w historii na blogu czasgentlemanów.pl.